Pozwólcie mi przed modlitwą przeczytać Psalm 12. Psalm 12. Lecz zanim to uczynimy, powstańmy krótko do modlitwy. Ojcze Niebieski, prosimy Ciebie o Twoje błogosławieństwo. Racz Ty przez Twoje Słowo do nas mówić, nas podbudować, umocnić, posilić i ugruntować. Zabierz od nas to, co się Tobie nie podoba. Daruj nam to, co się przed Tobą może ostać. I pobłogosław nas dziś wieczorem w imieniu Jezusa. Amen. Psalm 12. Od wiersza 2. Wybaw, Panie, gdyż zabrakło pobożnych i nie ma już wiernych wśród ludzi. Kłamliwie mówią jeden do drugiego pochlebstwa, mówią nieszczerym sercem. Niech Pan wytępi wszystkie wargi schlebiające, język mówiący przechwałki. Oni mówią, przez język nasz jesteśmy mocni, wargi nasze są z nami. W niemieckim tłumaczeniu jest, nasze wargi stoją nam do dyspozycji. Któż Panem naszym? Wobec ucisku ubogich, wobec jęku biednych, teraz powstanę, mówi Pan. Zgotuję zbawienie temu, kto pragnie. Słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedemkroć oczyszczonym. Ty, Panie, będziesz ich strzegł. Zachowaj nas od tego rodu na wieki. Bezbożni chodzą wokoło i podłość podnosi się wśród ludzi. Gdziekolwiek się czyta w psalmach, one są tak aktualne i sięgają ponad całym czasem, dlatego że są skierowane i dopasowane na ludzkość i na to, co ją otacza i co jest do przetrwania. To jest tak do tego dopasowane i szczególnie Dawid i mężowie Boży chodzili po tej ziemi i znajdowali się w tych przeróżnych sytuacjach i położeniach i wyrażali to, co ich poruszało. Przychodzili do ich Boga i mówili to Jemu. Także w tych dniach bezbożni chodzą dumnie i zuchwalcy chodzą z podniesioną głową i nie wiedzą w ogóle, jak szybko może ona być spuszczona. I tak, jak tutaj jest napisane, Ty, Panie, wierności zachowasz ich. To jest napisane w odniesieniu do słów Pana, które są szczere. Ty, Panie, będziesz ich wierny strzegł. To jest cudowna obietnica. Bezpośrednie przyrzeczenie. I Dawid wyraził swoje zaufanie do Boga. Te słowa Pana są szczerymi słowami. Ty, Panie, będziesz ich strzegł wiernie. Tak jest w tym niemieckim tłumaczeniu. I Ty nas zachowasz. I to jest nasz Bóg. On dotrzymuje tego, co przyrzekł. On dochowuje tego i jest z nami. I tutaj ten wiersz. Szósty wiersz. Wobec ucisku ubogich, wobec jęku biednych, teraz powstanę, mówi Pan. Zgotuję zbawienie temu, kto pragnie. Dzisiaj my pragniemy tego, aby Bóg dał zbawienie, ratunek, aby okazywał łaskę, aby pomagał i aby błogosławił. On chce ubogiego, który wzdycha, i niskiego. Jemu chce przyjść z pomocą. Bo to jest tak, mówi Pan. Teraz chcę powstać, mówi Pan. Teraz powstanę, mówi Pan. Zgotuję zbawienie temu, kto pragnie tego. Kto przyszedłby do obecności Bożej, a nie pragnąłby tego, aby jemu stało się zbawienie, ratunek, pomoc, uzdrowienie, czy jakieś błogosławieństwo. I Pan mówi, że On powstanie i że On chce dać zbawienie. Także te pierwsze wiersze poruszają nas do badania się przed obliczem Bożym, bo nie jest to zawsze właściwym, gdy słyszymy Słowo Boże, a myślimy podczas tego tylko na innych. Lepiej jest, gdy człowiek pozwoli temu, co jest napisane, przemawiać do siebie i bada się przed obliczem Bożym, aby widzieć, czy coś ewentualnie go trafia. Mamy nadzieję, że tylko to dobre nas trafia, ale czy tak to zawsze jest i może być to wie tylko Bóg sam. Pomóż, o Panie. Drugi wiersz. Wybaw, Panie. Pomóż, Panie, gdyż zabrakło pobożnych i nie ma już wiernych wśród ludzi. Jest tylko niewielu w kraju, niewielu pobożnych, którzy Boga się boją, którzy Jego słowu wierzą, Jemu ufają. Cała szeroka masa idzie szeroką drogą na zgubę. I tutaj w wierszu trzecim czytamy jeszcze raz. Kłamliwie mówią jeden do drugiego pochlebstwa. I w tym tłumaczeniu tu jest. Mówią gładkimi ustami i rozdwojonym sercem. I tak to czasem jest między wierzącymi. Usta są wszystkie gładkie, jak i język, ale serce jest rozdwojone. I człowiek już nie wie dokładnie, jak stoi, gdzie stoi. I później się to odczuwa. W wierszu czwartym. O, niech Pan wytępi wszystkie wargi schlebiające, język mówiący przechwałki. Wiecie, o co my prosimy. Nie o to, aby Pan ludzi zgładził, czy zniszczył, ale to, co w nich jest, a nie należy do ich wnętrza, aby to wyjął z nich. To jest wielką różnicą, czy wierzymy, że Bóg przeklął grzech, albo czy myślimy, że On przeklął grzesznika. Bóg zgładził grzech, a grzesznika ułaskawił, uwolnił. Trzeba te rzeczy zawsze tak widzieć. Jak Bóg je widzi i także tak wierzyć, jak są napisane, aby stały się udziałem naszym. Gdy nie możemy wierzyć, jak mówi Pismo, wtedy może się nam przytrafić, że odetniemy się sami od tego, co Bóg nam przygotował i nie możemy mieć w tym udziału. Ci ludzie, którzy mówią przez język nas jesteśmy mocni, wargi nasze stoją nam do dyspozycji. Lepiej by było, gdyby te usta stały Bogu do dyspozycji. Gdybyśmy mogli należeć do tej grupy, którzy mogliby zaprawdę powiedzieć: Panie, moje życie, mój język, moje usta, wszystko stoi Tobie do dyspozycji. Myślę tu na to słowo, które Paweł do Rzymian zwrócił, podczas gdy to tutaj czytam. Przez język nasz jesteśmy mocni. Albo do Koryntian napisał Paweł: gdy przyjdę do was, nie będę badał waszych słów, ale będę widział, jak jest z waszą mocą, bo Królestwo Boże nie jest zawarte w słowach, ale w mocy. I to jest w gruncie rzeczy tą tęsknotą serc naszych. Nie być mistrzem w mowie i ludźmi, którym te rzeczy tak gładko z ust wychodzą, ale żeby Bóg mógł dostąpić swojej woli, a abyśmy my stali do Jego dyspozycji. Ale istnieją także tacy, którzy mniemają o sobie albo mogą powiedzieć: przez nasz język jesteśmy mocnymi bohaterami. Istnieją ludzie, którzy są zawsze we w tym właściwym i gdy tylko zaczną mówić, zawsze mają rację, nikt inny. Ale stare przysłowie mówi: kto mówi, ma rację, ale tak to nie jest u Boga. Nie. My musimy się przyzwyczaić do tego. Każdy niech będzie szybki do słuchania, a powolny do mówienia i powolny do gniewu, albo wcale się nie gniewać, bo gniew ludzki nie czyni nic, co jest przed Bogiem właściwym. A więc nie ci złoszyńcy mają być zgładzeni, a języki odcięte, lecz Boży ogień ma je wypalić i uczynić pożytecznymi, aby mogły stać w służbie dla Boga. Którzy mówią, mówiący: przez język nasz jesteśmy mocni. Istnieją tacy ludzie, ale istnieją także i tacy, i do tych chcemy się zaliczać, abyśmy otwierali nasze usta, by Bóg mógł je napełnić, abyśmy Jemu nasze uwielbienie mogli przynosić, a nie mówić: nasze usta stoją nam do dyspozycji, lecz być szczerego serca i abyśmy mogli Panu powiedzieć: nasze usta stoją Tobie do dyspozycji. I to ostatnie zdanie nie może też tu pozostać bez podkreślenia. Ci sami ludzie mówią w wierszu 5b: któż Panem naszym, kto panuje nad nami? I tutaj jest to niebezpieczeństwo. Kto panuje nad innymi, ten nie ma ucha do tego, aby nad nim samym było panowanym. Nie, to wtedy się nie da. Ale tu jest w wierszu 5 napisane, jako ostatnie zdanie, że ci ludzie, którzy mówią, przez język nas jesteśmy mocnymi bohaterami, wargi nasze stoją nam do dyspozycji. Któż chce panować nad nami? Istnieje tylko jeden, który panuje nad wszystkimi. To jest nasz Pan i Mistrz. I my nie potrzebujemy się nad sobą nawzajem panować. Każdy ma z sobą samym dojść do czynienia, aby przed obliczem Bożym się ostać. Nikt z nas nie będzie tak wyniosłym i powie, kto chce nad nami panować. Nie. My przed obliczem Bożym jesteśmy zgromadzeni i tu z przodu, czy między nami nie będzie wskazywał jeden drugiemu kierunku, ale Bóg nam ma pokazać ten kierunek. On ma nam wskazać to miejsce, które musimy zająć i wtedy się wypełni to, co tutaj czytaliśmy. Te słowa Pana są szczerymi słowami. Ty, Panie, będziesz ich strzegł. Ty nas zachowasz od tego rodu na wieki. On to uczyni. On to przyobiecał. I my jesteśmy Panu wdzięczni za Jego drogie i święte słowo, które w ten weekend przeszły rozpatrywaliśmy. Nie ma takich słów, które mogłyby to wyrazić. Gdy pomyślimy o tym, jak łaskawym jest nam Bóg, w jaki sposób On z nami mówi, pozostaje nam tylko jedno i to jest, aby Panu dziękować za tak wiele łaski i dobroci, że każdy raz na nowo możemy nasze spojrzenie skierować na Niego. A inna pieśń jeszcze mówi, gdy jesteśmy w doświadczeniu, kto mnie doprowadzi do ojczyzny, do domu? Tylko Ty sam, o Panie, tylko Ty sam. Każdy stoi osobiście przed swoim Bogiem i może swoje osobiste przeżycia i doświadczenia z Bogiem czynić. Niechby Pan położył nam do serc naszych modlitwę, krzyk duszy, który wznosi się do Jego tronu, aby On mógł nas wysłuchać. I jeszcze dziś wieczorem pobłogosławił usta, przez które do nas będzie mówił, abyśmy wszyscy mogli z wdzięcznością stąd odejść. Powstańmy jeszcze teraz i prośmy Boga o Jego błogosławieństwo. Ojcze Niebieski, z całego serca dziękuję Tobie za Twoją świętą obecność. Dziękuję Tobie za Twoje drogie i święte słowo, w które możemy spoglądać jak do zwierciadła, aby stwierdzić, gdzie się możemy widzieć, odnaleźć na nowo. O Boże, jesteśmy zgromadzeni przed Twoim obliczem jako ludzie, którzy zawiedli, którzy nie wypełnili żądań Twoich. Ty, Panie, racz wszystkie moje słabości czy błędy, upadki, racz to wszystko zabrać, Panie. Wszystko, co Tobie stoi w drodze jako przeszkoda, czy to w słowach, czy w myślach, czy w uczynkach, zabierz wszystko precz, o Panie. My chcemy to słowo, które słyszeliśmy, w które wierzymy i które niesiemy. Chcemy widzieć w potwierdzeniu, umiłowany Panie, wspólnie możemy Ciebie o to prosić, abyś Ty temu pokoleniu, tej generacji, abyś mógł dać podsumowującą odpowiedź. Panie, to byłoby godnym Ciebie, gdybyś Ty te rzeczy jeszcze raz uczynił tak jak nam to w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie jest nam ukazane. Ty jesteś Jahwe Starego Testamentu. Dzisiaj ten sam Jezus. My dziękujemy Tobie za to. Ten wielki Jam jest. O Boże, jak bardzo byśmy się cieszyli, gdybyśmy bez tego, żeby coś naciągać, abyśmy mogli ujrzeć Twoją moc w objawieniu. Panie, uczyń to jeszcze raz, tak jak to czyniłeś w dniach apostołów. Daj, Panie, aby pod rękami tych, którzy niosą Twe słowo, aby działy się potężne znaki i cuda jako potwierdzenie Twego słowa. Umiłowany Panie, my wiele słyszeliśmy i za to dziękujemy Tobie. Wszystko to sprawiło w nas pragnienie, aby Ciebie jako zmartwychwstałego, jako obecnego widzieć, teraźniejszego obecnego widzieć, umiłowany Zbawicielu, i gdzie Ciebie zasmuciliśmy, tam przebacz. Racz, abyś Ty, Panie, nie cofnął się rozgniewany, ale abyś przyszedł do nas, abyś każdy raz na nowo nas przemógł przez Twoje Słowo i Twego Ducha. Drogi Panie, niechby moje usta były złączone ze szczerym sercem, by powiedzieć to, co ma być powiedziane. Nie, aby panować nad kimś, czy aby mieć rację, ale w Twoim imieniu Twoje Słowo zgodnie z prawdą zwiastować. Panie, pokładamy Tobie już teraz te prośby i wszystkie prośby modlitewne. Wierny Boże, odpowiedz Ty wkrótce. Objaw się w nadnaturalny sposób między ludem Twoim, aby nikt już nie potrzebował pytać, gdzie jest ich Bóg. Panie, to ma się objawić, że Ty powróciłeś z powrotem do Syjony, do ludu Twego i zająłeś mieszkanie. O wierny Boże, my dziękujemy Tobie tutaj za naszych umiłowanych braci i siostry, którzy noszą Twe słowo w dobrym i fajnym sercu. Modlimy się też równocześnie za wszystkich, bez osądzania ich, za wszystkich, którzy Twoje słowo zlekceważyli i dlatego błądzą. Umiłowany Panie, nie nasza wiedza, nie nasze chcenie, ale tylko ten, kto się trzyma Twego słowa, ten osiągnie cel. I tak dziękujemy Tobie za to, że Ty nam dałeś tą łączność ducha ze Słowem Twoim. Za to dziękuję Tobie z całego serca i z całej duszy. Twój prorok powiedział, to największe objawienie Twojej służby jest zawarte w tym, że Słowo Boże będzie objawione. Wierny Panie, wszystkie dary, wszystko się zakończy, ale Twoje Słowo pozostanie na wieki. Wierny Panie, to Słowo Ty nam objawiłeś. Ty jesteś w Twoim Słowie i my jesteśmy w Słowie. Panie, niechby takie spotkanie z Tobą było możliwym, aby coś wielkiego mogło się stać. My wierzymy Tobie. Ty jesteś w stanie darować ponad prośby i błagania. I także te osobiste prośby, które nas poruszają, które z sobą nosimy, obojętnie, kto to jest albo co to jest. My pokładamy to wszystko Tobie i prosimy Ciebie, racz Ty wypowiedzieć prawo i podjąć decyzję, aby Twoja wola się stała tak blisko przed Twoim powtórnym przyjściem. Wierny Boże, dziękuję Tobie jeszcze raz za to przeczytane słowo, za ten psalm. Twoje słowo jest siedmiokrotnie wypróbowane i Ty czuwasz nad tym, aby to wypełnić. I Ty powiedziałeś, ja powstanę, zgotuję zbawienie temu, kto pragnie, kto tego oczekuje. My oczekujemy Twojej pomocy i dziękujemy Tobie za to, że możemy z tym liczyć i wierzyć w to, że Ty nam pomożesz. I potem się wypełni to, że komu pomożesz, temu jest pomożone. Kogo uzdrawiasz, jest uzdrowiony. Gdy Ty zbawiasz, ten jest zbawiony. Boże mój w niebie, dzięki Tobie z całego serca za wszelkie okazy łaski, za wszystkie błogosławieństwa, gruntownie za wszystko i za to, że tutaj mogliśmy się zgromadzić w pokoju i ciszy, bez przeszkód i że możemy słuchać Twojego słowa i przed Twym obliczem być zgromadzeni. Zabierz wszelkie cienie i wszelkie wątpliwości, zabierz wszelką niewiarę, wszystkie myśli, które mogłyby być zwrócone naprzeciwko sobie i wytoruj sobie drogę i szerokie miejsce dla Ciebie między nami. Pobłogosław mojego umiłowanego brata i namaści jego usta i napełni jego serce. Uwielbienie i chwała Tobie, żywemu Bogu, na wieki wieków. Amen. Amen. Usiądźmy. Chwała i dzięki Panu. Wierzę, że powinniśmy się jeszcze dalej modlić. Słyszeliśmy już tak wiele kazania, a modlić nie możemy się wystarczająco. Jesteśmy Bogu winni dziękczynienie. Myślę, jak ten psalm tu się rozpoczął tymi słowami. Wszyscy muszą powiedzieć, wybaw Panie, gdyż zabrakło pobożnych. Ja wierzę, tak my wszyscy powinniśmy rozpocząć tymi słowami. I naprawdę tak myśleć. Z pewnością tak to było w tamtych dniach. Ale to powtarza się ciągle znowu to wszystko. Przychodzi to ciągle znów i my możemy w naszych dniach powiedzieć to samo. Zabrakło pobożnych i nie ma już wiernych wśród ludzi. Niechby Bóg pomimo to darował łaski, aby jeszcze niektórzy w naszych dniach wytrwali aż do końca. Bo my wiemy, że nie początek, ale koniec będzie ukoronowany. Wiecie, ja nie jestem żadnym kaznodzieją i wolałbym, żeby brat Frank dalej mówił. Ja nie mam żadnego słowa, ale będę trochę czytał ze słowa i myślę, że to będzie nawet do tego pasować, co tutaj słyszeliśmy. W naszych dniach to tak jest, że ludzie, jak czytaliśmy, idą swoimi własnymi drogami, mówią, co chcą, myślą, co chcą i czynią, co chcą. Czasami także wierzący, ale w gruncie rzeczy oczy Boże spoglądają na wszystko. On zna i widzi każdego jednego. I ja rozpocząłem już to kazanie tutaj. Ono nosi tytuł Respekt. Kazanie brata Branhama. I czytaliśmy do połowy, ale tam są zawarte tak cudowne rzeczy, które nie czytamy dla innych, ale dla nas. My musimy to w serce zachować. Co pomoże, gdy to słowo czytamy i pozostaniemy starymi i idziemy i robimy, myślimy, co chcemy. Wtedy Słowo Boże nic nam nie pomoże. Także te kazania nic nam nie pomogą. Kazania brata Branhama, gdy je czytamy albo i nie czytamy, mam nadzieję, podejrzewam, że większość nie czyta tych kazań i to tak, niech to się nie zgadza. Ale ja często stwierdziłem, że to się zgadzało. Ale jesteśmy Bogu wdzięczni, że możemy wspólnie tutaj być. Tutaj mówi brat Branham, że Miriam nie miała respektu, Aaron nie miał respektu. Czy my chcemy powiedzieć, że my mamy respekt? Ci ludzie, ci mężowie widzieli największe rzeczy, których Bóg dokonał w ich czasie, ale nie mieli respektu przed Mojżeszem, którego Bóg wybrał, i przed tymi rzeczami, które Bóg uczynił. Obojętnie, kim jesteście, czy chrześcijanami, czy niechrześcijanami, musicie Boga pomimo to respektować i także to, co On czyni, albo ponieść konsekwencje tego. To jest pewne, tak jak tu jest to wypowiedziane. Kto nie respektuje Słowa Bożego, kto Jego sług nie respektuje, kto Jego proroków nie respektował, musiał ponieść konsekwencje. Tak to zawsze było. I to tak będzie i w naszych dniach. Nie będzie inaczej. Obojętnie, kim jesteśmy, tu pisze brat Branham, godzinami mógłbym składać o tym świadectwo, jakie rzeczy widziałem w moim życiu, które działy się w innych krajach i w różnych częściach narodu. Lecz muszę to opuścić. Chciałbym tylko, abyście zrozumieli, co chcę przez to powiedzieć. Musicie mieć respekt. Widziałem w zgromadzeniach chichoczących i śmiejących się młodych ludzi, a w ciągu 24 godzin leżeli zmiażdżeni na ulicy. Pewnego roku, gdy byłem w jednej miejscowości, widziałem, jak młodzi ludzie siedzieli w zgromadzeniu, a kiedy po około 6 miesiącach przybyłem tam ponownie, wszyscy z nich albo zmarli, zostali zamordowani lub nawiedzeni przez choroby i tym podobne. Tak jest. Musicie mieć dla tej sprawy respekt. Przypominam sobie młodą dziewczynę, kiedy pewnego wieczoru przemawiałem w Tennessee w wielkim baptystycznym zborze. Właśnie gdzie chciałem wejść przez drzwi, w ten wieczór czułem się by wezwać ją do Chrystusa, lecz ona śmiała mi się w twarz, gdy ją wezwałem, by przyszła do Chrystusa. Ona była córką jednego diakona i tego wieczoru stała przy drzwiach i czekała na mnie. Gdy tam podeszłem, powiedziała: chcę, abyś teraz jedno wiedział. Nie wprowadzaj mnie już więcej w taką przykrą sytuację. Odpowiedziałem: Bóg cię wołał. Odpowiedziała: głupstwo, jestem młoda i mam jeszcze dość czasu na to. I dodała: mój tata ma wystarczająco religii za nas wszystkich w domu. Powiedziałem: siostro, to nie wystarczy dla ciebie. Każdy musi wierzyć dla samego siebie. Odpowiedziała: jeśli będę mieć życzenie, by ktoś na ten temat ze mną mówił, wtedy wezwę kogoś normalnego, a nie takiego jak ty. Możemy sobie wyobrazić, jak daleko ludzie mogą się posunąć w swych myślach i słowach. My nie chcemy teraz tej osoby osądzać, ale musimy pytać się samych, jak to jest ze mną, jak to jest z tobą, jak to jest z nami wszystkimi. Czytamy dalej. Odpowiedziałem: czyń tak dalej. Mów, co chcesz, to mi nie przeszkadza, lecz pewnego dnia pożałujesz tego. I niedługo potem przyszedłem znowu do tego miasta. Przechodziła właśnie ulicą. Jej halka wystawała, wyglądała niechlujnie. W ręku trzymała papierosa i zaproponowała mi łyk whisky. Ta sama dziewczyna. A jej świadectwo, które wydała, było takie. Przypominasz sobie ten wieczór, kiedy mnie tam zawołałeś? To była prawda, mówiła dalej. W ów wieczór Duch Boży wydał mi świadectwo i chciał, żebym przyszła. Od tego czasu mogłabym widzieć duszę mojej matki smażącą się w piekle, jak naleśnik, i śmiać się z tego. Patrzcie, to się stało. Musicie okazać Bogu respekt. O to się rozchodzi. Bracie, musisz to czynić. To musi być. Izabel nie miała respektu. Przypominacie sobie, pewnego razu dzieci nie miały respektu, ponieważ tak były wychowane z domu. Naturalnie po wszystkim, co się wydarzyło, Eliasz był znienawidzony w swoim czasie przez ludzi, bo sprowadził głód na kraj. Byli tam ludzie, którzy uczyli swoje dzieci. I jak może taki człowiek jak Eliasz być przemieniony i zabrany w górę do nieba? Mówili, on został gdzieś zamordowany i potajemnie go pogrzebano. Oni temu nie wierzyli. Elizeusz zajął jego miejsce. On był posłańcem zamiast niego w owym czasie, gdy Eliasz został zabrany w górę. Kiedy przechodził przez pewną miejscowość, wyszły stamtąd dzieci, szydziły z niego, wołając: chodź no, łysy, dlaczego nie poszedłeś w górę z Eliaszem? Oni nie wierzyli, że Eliasz został wzięty w górę. To jest to. Nie chodziło o to, że wzgardzili tym człowiekiem, lecz oni nie respektowali jego poselstwa. On był następcą Eliasza. Miał namaszczenie. Duch Eliasza był na nim. Gdyż kiedy powrócił, czynił to samo, co czynił Eliasz. Alleluja! Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię. Tak jest. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Oni nie mieli respektu przed tym. Nie mieli respektu przed Elizeuszem, ponieważ on wierzył w Elizeusza. Gdyż duch spoczywał na nim, on odwrócił się, uderzył swym płaszczem wody Jordanu i przedzieliły się. Przeszedł tam i czynił te same cuda, które czynił Eliasz. Nawet wszyscy kaznodzieje szkoły prorockiej mówili, duch Eliasza spoczął na Elizeuszu i to rozszerzyło się po całym kraju. Zakładam, ci ludzie śmiali się z tego i mówili, patrzcie, patrzcie, ci świętoszkowie, ci fanatycy twierdzą, że ten człowiek bez oglądania śmierci wstąpił do nieba. Rumaki miały zstąpić. Myśmy nic z tego nie widzieli. Naturalnie nic nie widzieli. Z pewnością nie. Nie widzieliśmy żadnych koni, mówili. Nie słyszeliśmy żadnego wozu. Głupstwo. Ten stary człowiek zmarł i pogrzebano go. A teraz tyle z tego robią. To samo mówiliby dzisiaj. Dokładnie to samo. Także o Jezusie mówili, uczniowie Jego przyszli w nocy i ukradli Jego zwłoki. Nawet dali żołnierzom pieniądze, żeby to potwierdzili. Lecz On zmartwychwstał. Eliasz wstąpił do nieba w ognistym wozie z ognistymi rumakami. Kiedy ten młody prorok szedł drogą pod górę, przyszedł do jednej miejscowości. Już wcześniej wypadły mu włosy. Gdy tak szedł, biegły za nim dzieci i wołały. Dlaczego nie poszedłeś w górę z Eliaszem, ty stara, łysa głowo? zachowywały się bez respektu względem Niego. Co uczynił Elizeusz? Odwrócił się i w mocy ducha przeklął te dzieci. Co się stało? Dwa niedźwiedzie wyszły z lasu i rozszarpały z nich 42 dzieci. To się zgadza. Być respektu bez bojaźni. Tego nie wolno wam czynić. Musicie Boga respektować. Gdyby ojcowie i matki powiedzieli tym dzieciom, patrzcie dzieci, mówią, że Eliasz został wzięty w górę. Nie możemy tego sądzić. I chociaż nie wiemy, czy to się zgadza albo nie, najlepiej nie mówić o tym. Idźcie po prostu dalej, gdy on przechodzi. Dowiedzieliśmy się, że on dzisiaj przyjdzie do miasta i będzie prowadził uliczne zgromadzenie. Gdy on przyjdzie, a wy, dzieci, spotkacie go w drodze do szkoły, to pozdrówcie go po prostu. Dzień dobry, kaznodziejo, albo dzień dobry, panu, lub tym podobnie. Pozdrówcie go. Lecz zamiast tego było im w domu niewątpliwie coś innego powiedziane. One słyszały, jak tata i mama śmiali się przy stole i mówili, kto to może wiedzieć? Mówi się, że ten stary świętoszek został zabrany w górę. Czy możesz w coś takiego wierzyć? Opowiadają, że ten łysy facet, łysy jak dynia, chociaż nie ma jeszcze ponad 35 lat, że przyjdzie tutaj. Ma odbyć się zgromadzenie uliczne. On oczekuje od nas, byśmy wierzyli w takie głupstwo. Kim on w ogóle jest? On ośmiesza się przez to i nic poza tym. On też nie chodzi do naszego zboru. Widzicie? Dokładnie jak Eliasz, który również nie przychodził do ich kościoła. Może jest to ten sam rodzaj czarów, to samo oszustwo jak u Eliasza. Oni mu nie wierzyli. Tego też nauczyli dzieci w domu. Gdyby była im podana bojaźń i respekt, przyszłyby do proroka, by się za nich modlił. Lecz nauczano ich chichotać się, śmiać i drwić. Tak to jest także z dzisiejszymi dziećmi. Za wielu drwi z ulicznego zgromadzenia. Oni drwią, gdy głosi się Ewangelię. Elizeusz przeklął je w imieniu Pana. To nie było z powodu dzieci, lecz z powodu braku bojaźni u rodziców, którzy wychowali dzieci bez szacunku i respektu względem Boga. Dwa niedźwiedzie rozszarpały 42 dzieci. To stało się z powodu braku respektu. Bóg żąda respektu przez to, że nie respektowali Jego proroka. Pogardzili Nim. Nawet jeśli nie wierzyli, powinni byli milczeć i nie czynić tego. Lecz nie. Oni musieli dołożyć swoją część do tego. Powiedzieli coś, czego nie powinni byli mówić, co ich spotkało. Teraz chcemy przypatrzyć się ludziom posiadającym respekt. Weźmy Szunamitkę, która spotkała tego samego proroka, mianowicie Elizeusza. Ona nie była nawet Izraelitką, była z Szunem, lecz wierzyła Bogu. Zobaczyła tego człowieka przechodzącego, kiedy przyszedł do miasta. Słyszała go, jak przemawiał i widziała znaki, które czynił. Jest pewne opowiadanie, w którym jest powiedziane, że pewnego razu zgraja dzikich psów chciała się rzucić na małą dziewczynkę. Nie wiem, czy to się zgadza, lub nie. Czy nie, tego nie ma w Biblii. To jest tylko opowiadane, które czytałem. Było tam napisane, że ta Szunamitka stała na rogu ulicy i widziała, jak te psy chciały rzucić się na tę małą dziewczynkę. Właśnie w tym czasie przechodził tam ten święty człowiek. podniósł swoją laskę w górę do Boga i prosił o łaskę dla tego dziecka. Natychmiast te psy zostawiły to dziecko i uciekły. Nie wiem, czy to tak było, lecz jak się tego słucha, mogło tak być. Tego nie wiem. W każdym razie w Biblii jest napisane o tej kobiecie, że ona rozpoznała w nim świętego człowieka. Ona to poznała, więc coś się stało. Zrozumiała, kim on był i poznała, że był świętym mężem Bożym. Ona nie była bez respektu jak Izabela, lecz okazała mu respekt. Powiedziała do swego męża, jesteśmy w stanie wybudować dla tego męża pokoik w naszym domu. Chcemy postawić mu miejsce do dyspozycji, gdzie mógłby odpocząć. Ja go obserwowałam. On się starzeje. Widziałam, że jego broda już posiwiała. Jego ręce są cienkie i słabe. I wspiera się już bardzo na swojej lasce. Kiedy przychodził tędy w upalnym słońcu, ubrany w owczą skórę, którą się przepasał, pojemnik z olejem zwisał u jego boku. Jego ciało wyglądało czerwone i spalone przez słońce. Proszę cię, wybudujmy dla niego mały pokoik, gdzie mógłby przybyć. Wezwijmy budowniczego i wybudujmy dla niego pomieszczenie, żeby miał przytułek, gdzie po jego duchu rozpoznaję, gdyż po jego duchu rozpoznaję, że jest świętym mężem. On jest mężem Bożym. O, co za różnica. Jej mąż zgodził się na to. Może powiedział, kochana, ja widziałem tego człowieka. Przysłuchiwałem się mu. Obserwowałem go i widziałem, co czynił. Wiem, że jest świętym mężem Bożym. Uczynimy to. Wezwali budowniczego i wybudowali mu mały pokoik. Postawili tam łóżko, aby mógł się położyć i wypocząć. Także miejsce do mycia, gdzie mógłby umyć nogi, postawiono mu do dyspozycji i wszystko, co potrzebował. Gdy potem prorok tam przyszedł, było mu przyjemnie, że uczyniono coś dla niego. Powiedział więc do Gehaziego, zawołaj ją i zapytaj, co mogą dla niej uczynić. Czy mam wstawić się z prośbą u króla albo u naczelnego wodza? Lecz Gehazi odpowiedział, ona jest bezdzietna, a jej mąż jest już w podeszłym wieku. Gdy weszła do drzwi, powiedział, tak mówi Pan, za rok o tym czasie będziesz piastować dziecko. O tym samym czasie, w następnym roku miała dziecko. Gdy ten chłopiec był w wieku około 12 lat, uderzył szatan. Pewnego dnia poszedł do ojca na pole. Wtedy szatan rzekł, z tym dzieckiem uczynię koniec. Poraził je udarem słonecznym i zmarło w ramionach swojej matki. Jej mąż powiedział, dlaczego właśnie dzisiaj chcesz iść do męża Bożego? Nie ma przecież ani nowiu, ani sabatu. Jego tam wcale nie będzie. Odpowiedziała, wszystko będzie dobrze. Osiodła mi tylko osła i pozwól mi iść. I udała się w drogę. Kiedy wyszli na górę, Elizeusz patrzył z jaskini, wystąpił i powiedział, to jest przecież nasza szunamitka. Jest bardzo smutna. Rzekł, biegnij je naprzeciw. Jest zasmucona w swoim sercu, a Bóg mi tego nie objawił. Patrzcie, Bóg nie potrzebuje wam wszystkiego mówić. On nawet swoim prorokom nie mówi wszystkiego. On czyni to, co mu się podoba, gdyż jest Bogiem. Amen. Czy to nie jest cudowne? Co za wspaniałe przykłady. Co by było, gdyby Elizeusz powiedział, o Boże, dlaczego mi nie powiedziałeś, z jakiego powodu ona przychodzi? Dlaczego mnie o tym nie zawiadomiłeś? Wtedy nie zostałoby mu nic pokazane, lecz z Elizeuszem było wszystko w porządku, obojętnie co to było. Gdy on to uczynił, niewiasta zawołała, jako żyje Bóg, jako żyje dusza Twoja, sługo Boga. Nie odstąpię od Ciebie, pozostanę tutaj, aż Bóg daruje wizję. Elizeusz czekał jeszcze trochę. Potem przepasał biodra, wziął swoją laskę i poszedł tam. Następnie udał się do pokoju, gdzie leżało martwe dziecko. Przeszedł kilka razy w pokoju tam i z powrotem. Dla odnoszącej się ze czcią kobiety, która go respektowała, i dla respektującego go męża, którzy wierzyli, że jest mężem Bożym, chodził w pokoju tam i z powrotem, aż Bóg odpowiedział: Amen. Potem położył się na chłopca. Wtedy ten kichnął 7 razy, a on go wziął i oddał matce. Jak było z Martą? Ona myślała zawsze tylko o tym, by Jezusowi przygotować dobry posiłek. Maria chciała słyszeć Słowo Boże, dlatego usiadła i słuchała Go. Nie troszczyła się o to, czy pościel jest świeżo powleczona, czy firanki są czyste, albo czy mają coś do zjedzenia lub nie, ale chciała tylko słuchać, co Jezus mówił. Marta zawsze chciała Mu przygotować dobry posiłek i być pewna, że krzesło było miękkie i stało na swoim miejscu, że wszystko było czyste. Ona chciała na swój sposób zawsze dla Jezusa coś uczynić. A Maria chciała na swój sposób coś czynić. Lecz pewnego dnia chodziło o Łazarza. Wiele ludzi mówi przeciwko Marcie i uważają, że powinna była mieć więcej zainteresowania. O nie, chwileczkę proszę. Przyszedł czas, gdy także Marta mogła pokazać swoje zainteresowanie. Mianowicie, gdy Łazarz, jej brat, leżał w agonii, posłała po Jezusa, żeby przyszedł i modlił się za niego. Lecz on nie przyszedł. On zignorował jej wezwanie i poszedł gdzieś indziej. Ona jeszcze raz posłała, lecz on wciąż jeszcze nie zwrócił uwagi na to wezwanie. Gdy wreszcie przyszedł, mogłaby przecież wyjść mu naprzeciw i powiedzieć: dlaczego zaraz nie przyszłeś? Nie przyszedłeś? Dlaczego nie przyszedłeś, gdy cię wzywałam? Mój brat leżał chory. Opuściliśmy nasz zbór, naszą organizację. Uczyniliśmy wszystko, by pójść za Twoim poselstwem. Gdyż wierzyliśmy, że jesteś mężem Bożym, lecz jak mógłby mąż Boży tak postąpić? My, 3 sieroty, zarabialiśmy na nasze utrzymanie przez wykonywanie kobierców dla świątyni. Byliśmy tam członkami, jak już byli nasz ojciec i matka. Ty nas wciągnąłeś w to oszustwo, że uwierzyliśmy w to, co uczysz, mówiąc, że jesteś Synem Bożym, powołanym od Boga prorokiem i tak dalej. Jak możemy Ci jeszcze wierzyć, człowiekowi, który nie zwrócił uwagi na to, gdy Cię wołałam? Gdy byłam w potrzebie i potrzebowałem Ciebie, nie zwróciłeś na to uwagi i poszedłeś dalej. Posłałam jeszcze raz po Ciebie, a Ty znowu to zignorowałeś. Dlaczego tak postąpiłeś? Gdyby ona tak postąpiła, to ta historia dzisiaj wieczorem brzmiałaby zupełnie inaczej. Co ona uczyniła? Pobiegła mu naprzeciw, gdzie się znajdował. Upadła mu do stóp i powiedziała: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. O, to jest to. Co ona uczyniła? Ona miała respekt. Była w obecności Boga. Ona go respektowała. Nazwała go swoim Panem. Panie, gdybyś tu był, nie, posłałam po Ciebie. To wszystko było zapomniane. Teraz jesteś tutaj. Gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. On odpowiedział: zmartwychwstanie brat Twój. Ona odpowiedziała mu: tak, Panie, wiem, że zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. Lecz on rzekł: Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie, a kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Powiedział Jezus, kto mnie nie przyjmuje, nie może także Jego przyjąć. Widzicie, oni mówili, że Bóg jest ich ojcem. On odpowiedział, ojcem waszym jest diabeł. Widzicie więc, że musicie to respektować i wierzyć. Wierzyć, że to jest On. Tak, Marta temu wierzyła. Tu jest jeszcze jedno małe zdarzenie, o którym już dzisiaj rano wspominałem. Chodzi o Syrofenicjankę, która wówczas przyszła do niego. Patrzcie, jak najpierw wszystko została odprawiona u Marka 7:26-29. Tam był on, Żyd, ona była poganką i przyszła do niego. Nie wiedziała, jak do niego przemówić, lecz miała potrzebę i wiedziała, że on był Synem Bożym. Wierzyła temu. Jeśli Bóg wysłuchał jego modlitwy za innych, wtedy wysłucha także modlitwy za nią. Wiedziała, że to, co on wypowiedział, było Słowem Bożym. Jeśli to było Słowem Bożym dla Żydów, to było to także Słowem Bożym dla pogan. Cokolwiek by powiedział, Jezus ją sprawdził. Ona zawołała do Niego, zmiłuj się nade mną, Panie. Uważajcie teraz, ona nazwała Go, Ty, Synu Dawida, bowiem słyszała, jak Żydzi zwracali się do Niego, Synu Dawida. Ona nie miała prawa nazywać Go Synem Dawida. Tak mógłby zwrócić się do Niego Żyd. Jednak ponieważ słyszała to od innych, próbowała również w ten sposób zwrócić się do Niego, gdyż chciała zdobyć posłuch. Przez to chciała wyrazić swój respekt. Ona po prostu nie powiedziała to tak tylko. Jezus poznałby to od razu. On wiedziałby o tym. I gdy do Niego przyszła, powiedziała, zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest okrutnie dręczona przez złego ducha. Mateusz 15:21-28. On zwrócił się do niej i rzekł, niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ach, czy nie był to cios? Tak, był. Nie tylko, że odparł jej prośbę, lecz w dodatku jeszcze nazwał ją psem. Wy wiecie, że pies jest jednym z najgorszych wyrażeń w Biblii. On rzekł, niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła, tak, Panie. Panie, teraz to zrozumiała. Dla niej nie był on Synem Dawida, lecz Panem. Powiedziała, tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Przez to stało się to. To było to. To pokazało jej respekt. Jezus zwrócił się do niej i rzekł, niewiasto, wielka jest wiara Twoja. Idź do domu, Twojej córce stanie się według Twej wiary. To jest to. Dlaczego się to stało? To było jej nastawienie. Co by się stało, gdyby się odwróciła i odeszła, gdy on powiedział, niedobrze jest brać chleb dzieci? Innymi słowy, to jest niesłuszne. Przyjmijmy, że przyszłaby katoliczka i powiedziała, o, bracie Branham, wiem, że Bóg wysłuchuje Twojej modlitwy za tych ludzi tutaj. Będziesz się modlił także za mnie? A ja odpowiedziałbym, to nie jest właściwe, by dzieciom zabierać czas, który im przysługuje. Jestem tutaj, aby modlić się za tych zielonoświątkowców, nie za katolików. Co powiedziałaby ona na to? Mogę sobie wyobrazić, że odeszłaby jakaś zniechęcona. Lecz tamta kobieta rzekła, tak jest, Panie. W Wprawdzie zgadza się to. Panie, jednak my, psy, jesteśmy skłonne jeść także okruchy, które padają ze stołu panów ich. Patrzcie, to go zaraz uchwyciło. Zwrócił się do niej i rzekł: wielka jest wiara twoja. To było jej nastawienie, jej respekt. Ona respektowała Boga, okazując mu respekt. Może tylko dotąd te kosztowne słowa. Ja wierzę, że z tych przykładów nam zostało wystarczająco powiedziane. Niechby Bóg darował łaski. My wiemy, w naszych dniach jest wiele, po prostu brakuje tak wiele respektu, ale niechby Bóg darował łaski, abyśmy respektowali mężów Bożych, proroków, których Bóg postanowił, abyśmy wszystko to respektowali, tak jak brat Branham to tutaj wyraża. Widzimy, że istnieli ludzie w tamtych dniach, którzy mieli respekt. I wierzę, że Bóg chce, aby i w tych dniach byli ludzie, którzy jeszcze mają respekt. To jest wolą Bożą, bracia i siostry. Niechby Bóg nam wszystkim pomógł. I gdy żyjemy w świecie bez respektu i czasem także wierzący są bez respektu, ale spoglądajmy na Pana. Prośmy Go, aby On nam był łaskaw, aby nas ukształtował tak, jak tutaj mogliśmy widzieć te wszystkie przykłady, które nam z łaski były przedstawione. Chwała i dzięki naszemu Panu. Amen. Wierzę, że chcemy jeszcze wziąć czas do modlitwy. Przynieś Panu cześć i uwielbienie. Powstańmy do tego. Ojcze Niebieski, dziękujemy Tobie wspólnie za Twoje drogie i święte słowo, za to poselstwo, które Ty dałeś przez Twego sługę i proroka. Z pełnym respektem spoglądamy na te rzeczy, które nam było powiedziane. Widzieliśmy tych, którzy mieli respekt, i tych, którzy nie mieli respektu. I widzimy, że w naszych dniach to także tak jest. Daruj nam jako ludowi Twemu wspólnie ten respekt, prawdziwy respekt między sobą i respekt przed Twoim słowem i Twoim sługą do wszystkiego, Panie. Daruj łaski, abyśmy mieli respekt przed bliźnim naszym i przed wszystkimi ludźmi, przed władzami, zwierznościami. Wierny Boże, uczyń z nas prawdziwych ludzi, którzy wierzą Tobie z całego serca i daruj nam ten respekt. Wierny Panie, ja tak potrzebuję tego. Panie, Ty znasz, Boże mój, serce me. Nie chcę się tu wynosić, ale Twój sługa i prorok powiedział: spójrzcie, musicie się uznawać za wiele mniejszych niż jesteście. Nie czyńcie się wielkimi we własnych oczach. A jeśli jesteście wielkimi, to niech ktoś inny o tym tak powie. Uczyńcie to tak, jak czyniła ta niewiasta. Wierny Panie, daruj nam łaski, abyśmy potrafili się upokorzyć w każdy czas, abyśmy nie wyglądali sami sobie wielkimi w naszych własnych oczach. O Boże, pomóż nam do tego. Ja dziękuję Tobie za to kosztowne poselstwo, które nam z łaski darowałeś. Gdzie bylibyśmy dzisiaj, Panie, gdybyś nas nie zawołał, gdybyś nas nie pociągnął, gdybyś nas nie przyprowadził tutaj? To była Twoja ręka, Panie, która nas prowadziła i kierowała, że tutaj możemy być zgromadzeni. Proszę Cię o moich braci i siostry, pobłogosław wszystkich, pomóż wszystkim. Ty znasz nasze serca, Panie, Ty wiesz, że jesteśmy ludźmi słabymi i zapominającymi. Czasem nasze usta coś wypowiadają, co nie powinno być. Przebacz nam, Boże mój, daruj łaski nam, pomóż nam w tych dniach ostatecznych. Widzimy, że wróg wyruszył, aby nas zniszczyć, chce nas rozproszyć, chce, abyśmy się skłócili i jakieś rozłamy uczynić. Boże mój, daruj łaski, abyśmy mogli spoglądać sobie w oczy, abyśmy się nawzajem miłowali i szanowali i respektowali. Boże nasz, zabierz wszelką złość ze wszystkich pojedynczych nas, wszelką gorzkość. To jest moją modlitwą dziś wieczorem. Niechby tak się stało. Nie pozwól, aby wróg otrzymał prawo do ludu Twego, Boże mój, ale daj, abyśmy wyszli jako zwycięzcy, tak jak Ty przezwyciężyłeś. Chwała i cześć Twemu cudownemu imieniowi. Uwielbiam Ciebie i wywyższam Twą łaskę. Alleluja. Przyjmij cześć i uwielbienie w imieniu Jezusa. Amen.